a Rosiczka. Rosiczka? Wspomnienie jej sprawiło mu przykrość, chociaż ostatecznie to, że bywał u Neumannów częstym gościem, do niczego go nie zobowiązywało. Byłoby to bezczelne, gdyby uważali sam fakt jego bywania za wiążący go pod jakimkolwiek względem. Pomimo to należało przerzedzić te wizyty. Zresztą miał teraz pretekst wymowny. Tygodnik Niezależny. Mając dużo systematyczności w naturze, Józef szereg najbliższych dni poświęcił na zaznajamianie się z wydawnictwem. Pierwszy numer był już pod prasą, dlatego najpierw zajął się badaniem kwestii kolportażu. Administrator pan Kowalnicki od razu nie podobał się Józefowi. Człowiek tego typu nie mógł być pożytecznym kierownikiem wydawnictwa. Były pułkownik rosyjski i zrujnowany ziemianin. Za kordonu więcej czasu zajmował sobie opowiadaniem, jak to dawniej bywało, niż sprawami tygodnika. Każde jego zdanie zaczynało się nieodmiennie.
Ot, pamiętam, bywało.
Potem szły cyfry włók bydła wydanych na hulanki tysięcy, a kończyło się pogardliwym machnięciem ręki. A teraz? Wszystko dla niego było tu miniaturowe, śmieszne, drobne, od zabawki dziecinne. Interesy w Polsce, sklepiki, fabryki, kustarny i promisiel, chałupnictwo, miasta, dziury, prowincjonalne życie, po prostu bezcelowe. A zresztą i tak wysilać się nie warto, primo, dla takich groszy, a sekundo i tak wszystko diabli wezmą, a w każdym razie powinni wziąć. Domaszko interweniował Piotrowicza ostrożnie, ale bez żenady wypowiedział swoją opinię o Kowalnickim i wyraził przekonanie, że taki człowiek absolutnie nie nadaje się do pracy. Co więcej, działa na pracowników depresjonująco. Nadspodziewanie Piotrowicz, zajęty właśnie robieniem korekty swego artykułu, z miejsca zgodził się.
I na mnie także robi takie wrażenie. Jeżeli uważacie, że jest ciura, wylewajcie z miejsca. Ja na tym się nie znam, wtrącać się do tego nie myślę. To wasz dział. Ale na dobroczynność miejsca tu nie ma. Wylać!
No, tak zaraz to nie można, zreflektował go Józef. Trzeba znaleźć innego. Poza tym należy wymówić mu na 3 miesiące.
A po co?
Wzruszył ramionami Piotrowicz.
Skoro jest nieużytnikiem i do tego szkodliwym, lepiej wypłacić z góry za 3 miesiące, niż znosić go tutaj. A zresztą, moi drodzy, nie zawracajcie mi głowy.
Rozmowa z Kowalnickim miała przebieg krótki. Wysłuchawszy oględnie wypowiedzianej motywacji Domaszki, Kowalnicki powiedział.
No cóż, dobrze, wyrzucajcie mnie panowie na mróg, słusznie. Kiedyś to my byliśmy wam, warszawiakom, potrzebni. Jak rzucaliśmy tysiącami, a teraz jeść nie mamy co. To won! Na śmiecie. Tak powinno być. A za pańską 3-miesięczną pensję pokornie dziękuję. Żebrakiem żaden Kowalnicki nie był i ja nie będę.
Ależ panie...
Nie ma o czym gadać. Masz pan rację. Na śmiecie. Ja to rozumiem. I tak palowym sobie w łeb. Czy wcześniej, czy później, to już wszystko jedno. Myślałem, że przydam się w tej waszej ojczyźnie. Tak przykro tylko, że od żona i dzieci zostaną. Ale taki już los. I tak zmarnieją.
Pan ma dzieci? Zapytał Józef.
3. Jeden syn w gimnazjum, drugi w szkole kadietów. Cóż teraz mogą pójść kraść? Na świecie, panie, tysiące ludzi z kradzieży żyje. A córka trochę podrośnie, to na ulicę. Do rynsztoku. Do widzenia.
Kiwnął głową, nałożył kapelusz i skierował się do drzwi. Józef złapał go za łokieć. Pułkowniku, niechże pan zaczeka. Jakże tak można?
A bo co?
No przecież pan nie ma mnie za człowieka z kamienia.
Cóż, pan ma rację.
Wzruszył ramionami Kowalnicki. Pułkowniku, niech mi pan daruje. Uważajmy całą rozmowę za niebyłą. Bardzo pana proszę, wszystko jest w porządku, wszystko się ułoży. Kowalnicki spojrzał na nie oczyma, które napełniły się łzami. Stał chwilę bez ruchu, później usiadł, oparł głowę na rękach i zaczął płakać. Łkanie wstrząsnęło jego szerokimi, bezradnymi barami. Siwiejące włosy opadły na czoło. Pułkowniku, pułkowniku! Domaszko nie wiedział, co robić.
Nic, nic.
Szlochając, odpowiadał Kowalnicki.
Już dobrze, dobrze. Od pana człowieka spotkanym sercem. Tak mnie rozebrało. Ot, znać, że pan w Rosji był. Duszę pan ma, duszę.
Niech się pan uspokoi, pułkowniku. Przepraszam pana. Szczerze przepraszam. Józef był naprawdę wzruszony do głębi.
Nie!
Zerwał się na równe nogi Kowalnicki. Z takim człowiekiem jak pan muszę wypić kieliszek wódki. Nie odmówi mi pan tego zaszczytu. Speszony Józef nie mógł istotnie odmówić. Poszli do restauracji. Kieliszek wódki zmienił się w butelkę francuskiego koniaku. Do tego Kowalnicki wybrał lekkie przekąski, kanapki z kawiorem, homar z puszki, po kawałeczku łososia i rydze z rusztu. Skoro już się jadło, a był i cietrze w maderze, nie zawadziła też i butelka Chardonnay z 1889 roku. Rachunek opiewał na okrągłą sumkę, niewiele przewyższającą miesięczną pensję Kowalnickiego i został przezeń uregulowany co do grosza, pomimo protestów Domaszki.
Dobre czasy przypomniały się,
wesoło uśmiechał się pułkownik. Ponieważ zaś Józef pił mało, a większa część alkoholu przypadła na Kowalnickiego, trzeba go było umieścić w dorożce, a samemu czym prędzej wracać do redakcji i zająć się wypuszczeniem numeru. Właśnie przyniesiono z drukarni pierwszy egzemplarz, mokry jeszcze od farby drukarskiej. Józef pobiegł z nim do gabinetu Piotrowicza, lecz okazało się, że Piotrowicz jest w drukarni. Na jego biurku porządkowała papiery panna Lusia.
— Jest już! — zawołała radośnie. — Jest!
Numer wyglądał wspaniale. Nie zawierał wprawdzie żadnego artykułu Domaszki, ale na ostatniej stronie obok podpisu naczelnego redaktora Jacka Piotrowicza takimż grubym czarnym drukiem rzucało się w oczy. Wydawca Józef Domaszko. Było to proste i wymowne. Znaczyło przecież ni mniej, ni więcej tylko to, że oto Józef Domaszko wchodzi do czynnego życia publicznego, że zabiera oto głos w sprawach swego społeczeństwa, państwa i narodu.
— Winszuję panom, winszuję! — wołała Lusia, a jej niebieskie oczy promieniały.
Chętnie zabrałby się do czytania, lecz nieobecność Kowalnickiego zmuszała go do żmudnej pracy, tym trudniejszej, że nie był z nią obeznany. Na szczęście wrócił z drukarni doktor Żur i przy jego pomocy wszystko poszło lepiej. Żur, chociaż liczył zaledwie 40 lat, znał się na wszystkim tak, że usprawiedliwiał tym swoją renomę najbardziej doświadczonego dziennikarza w Polsce. Chudy jak szczapa i łysy jak kolano. Miał w swojej postaci coś niepokojącego dzięki dziwnej szybkości urywanych ruchów. Nie chodził, lecz robił kroki. Nie brał, lecz chwytał. Nie kładł, lecz rzucał. Nie mówił, lecz wyrzucał poszczególne wyrazy. W redakcji był nieoceniony, spełniając rolę encyklopedii, książki adresowej, spisu klientów, słownika, chronologii podręcznej, skorowidza ustaw, herbarza, kalendarza i kroniki towarzyskiej. Wiedział wszystko o wszystkim i wszystkich. Wprost przerażał bezmiarem swej erudycji i fenomenalną pamięcią, pochłaniającą i rejestrującą cokolwiek, tylko któryś z jego pięciu zmysłów zdoła odczuć. Początkowo Józef bardzo nieufnie na nie spoglądał, wietrząc w tym galicyjską blagę. Jednakże już po kilku dniach, zadawszy sobie parokrotnie trud sprawdzenia, apodyktycznych informacji Żura musiał pochylić głowę i zgodzić się z Piotrowiczem, że doktor praw Walerin Żur jest nieomylny.